Proszę tylko o chwilę. Chciałbym także powiedzieć, że ta wystawa, której byłem kuratorem w Łodzi, była współkuratorem był Daniel Muzyczuk, który zresztą jest tutaj dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. To olbrzymia dla mnie przyjemność być tutaj i mówić o artyście, który od wielu lat stanowi przedmiot moich fascynacji. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek przyszłoby mi do głowy, czy też do głowy Andrzejowi Wróblewskiego, abyśmy się jawili jako bohaterowie naszej sztuki. My patrzyliśmy na naszych ojców. Uważaliśmy, że obowiązkiem naszego pokolenia jest oddanie hołdu naszym ojcom, aby odtworzyć ich doświadczenia. To mówił Andrzej Wajda na wystawie przy okazji dziesięciolecia. Śmierci Wróblewskiego. Cała magia, rozumiem, że widzieliście Państwo tylko mój tekst. Zobaczymy, czy uda nam się uruchomić tę technologię. Dobrze, że nic nie napisałem tam głupiego. Wspaniale. No więc właśnie to ten cytat, o którym mówiłem. I tak jak mówię, to były słowa Andrzeja Wajdy w 1967 roku przy okazji dziesięciolecia śmierci Andrzeja Wróblewskiego. Wajda i Wróblewski oczywiście mieli bliskie związki, byli bowiem członkami nieformalnej grupy samokształceniowej. To była grupa studentów socjalistycznych w Krakowie i w tych słowach Wajda przedstawia świadectwo pewnego rodzaju obowiązku. Obowiązku, który syn ma wobec ojca, ojca nieżyjącego. Oczywiście wiemy, że ojciec Wajdy zginął w Katyniu, natomiast ojciec Wróblewskiego po aresztowaniu przez Gestapo w Wilnie w 1941 roku. Oczywiście nie trudno jest postrzegać cykl rozstrzelania owych 9 płócień, które zostały stworzone od stycznia do sierpnia 1939 roku jako pewnego rodzaju świadectwo wizualne, nie tylko dlatego, że szereg tych płócien pokazywał ofiarę, ale także i świadków. Chłopiec, który tutaj jest pokazany na jednym z tych płócien, wydaje się w sposób obojętny przyglądać egzekucjom, rozstrzelaniom. Wajda wówczas pracował nad filmem Wszystko na sprzedaż z 1938 roku, który sam sobie był już pewnego rodzaju świadectwem. Odnosi się on do życia i wówczas niedawnej śmierci Zbigniewa Cybulskiego, charyzmatycznego aktora, który odegrał kluczową rolę w samym życiu Wajdy. Jak Państwo wiedzą, a jeżeli Państwo nie wiedzą, Wszystko na sprzedaż jest to film o robieniu, tworzeniu filmu, natomiast Cybulskiego tutaj nie ma, a my jako widzowie wiemy, że dlatego, bo jest martwy. W tym filmie nie tylko Cybulskiego brak. Ten film także zawiera długą scenę, w której reżyser na ekranie, czyli jest to właściwie autoportret Wajdy, odwiedza ową wystawę z okazji 10. rocznicy śmierci Wróblewskiego, która wówczas została zorganizowana w Warszawie. Film jest narcystyczny i melancholijny. Także widzimy tutaj takie ujęcie panoramiczne, zresztą z pokazującą scenę z tej wystawy, ale także i z miejsca, gdzie dokonywano masowych egzekucji w latach 39-44. To jest scena z galerii ówczesnej Stowarzyszenia Artystów Plastyków z ulicy Mazowieckiej, od Mazowieckiej do Świerczewskiego, potem ulica Leszno do Solidarności. I widzimy, jak tutaj bohater wychodzi z galerii i w trakcie tego wyjścia z galerii pojawiają się takie scenki z przeszłości, ze wspomnień. Może tylko Celem skonkludowania tej sceny, kiedy wyjeżdżają z miasta, ta para okazuje się, że przejeżdża przez zwłoki. Natomiast to jest pułapka policyjna, to nie jest żywa osoba, to jest manekin. Wydaje mi się, że stanowi ona pewnego rodzaju metaforę autobiograficzną dla samego reżysera, który właściwie swoją karierę stworzył poprzez pokazywanie śmierci na ekranie. Wszystko, wydaje się mówić, jest na sprzedaż, w tym także i śmierć. I przez cały film mamy do czynienia z tą charakterystyczną oscylacją pomiędzy świadectwem a inwencją, między wiarą a zwątpieniem. I świadectwo stanowi właśnie temat mojego dzisiaj wystąpienia. Stanowi bowiem pewnego rodzaju reprezentację i wydaje się czerpać z prawdy. Natomiast ta prawda jest zawsze z konkretnej perspektywy, która należy do świadka. Świadka, aktora danego który mógł być aktorem, czy uczestniczyć w danym wydarzeniu, bądź też nie. Jest to perspektywa, natomiast która zawsze akceptuje, przyjmuje, a wręcz wymaga subiektywność. To jest świadectwo, które także staje się władcze przez to, że jest blisko temu traumatycznemu wydarzeniu. Jest blisko, a im bliżej, tak w czasie, jak i przestrzeni, tym to świadectwo jest ważniejsze czy bardziej autorytatywne. I to, a oprócz tego świadectwo jest także wydarzeniem czy aktem publicznym. Jest to doświadczenie indywidualne, które jest wprowadzane w okoliczności publiczne. I z definicji już świadectwo pozostawia obszar wspomnienia indywidualnego i staje się czymś na podobieństwo wiedzy ogólnej, wiedzy publicznej. Wydaje mi się, że seria rozstrzelań z 1949 roku przechodzi, czy raczej stoi okrakiem na tej linii dzielącej prywatność od publicznego. Właśnie na tym też polega, wydaje mi się, i świadectwo. Ale oczywiście w Polsce w późnych latach 40. ta linia graniczna oczywiście cały czas jest ruchliwa. Jest ona w trudnych okolicznościach. Tak więc, jeżeli te obrazy są formą świadectwa, to o czym one świadczą, co wyrażają? Chciałbym skoncentrować się na tych pracach jako na formach właśnie pewnej wiedzy publicznej. I to, wydaje mi się, oddaje hołd Wróblewskiemu, dlatego że wydaje mi się, że on właśnie w ten sposób swoje malarstwo postrzegał. Korzystając z tak zwanego prymitywnego języka, chciał stworzyć nowy język sztuki, która by trafiała do publiczności, która by mobilizowała jednocześnie emocje. Możemy tutaj dodać jeszcze i inne fakty wobec tych fotografii dokumentalnych, o których mówiliśmy wczoraj. Fotografii, które zostały zrobione przy egzekucjach Polaków przy tak zwanym wybuchu wojny. Niespecjalnie mnie tutaj interesuje przejście z fotografii do malarstwa, ale to, co mnie tutaj interesuje, to te właśnie takie ni stąd, ni zowąd zrobione zdjęcia egzekucji publicznych, które stanowią pewnego rodzaju dokument publiczny w późnych latach 40. w Polsce. I to, co mnie interesuje, to w jakich okolicznościach, jak te zdjęcia nie tylko trafiły do świadomości Wróblewskiego, ale i innych. Wydaje mi się, że poruszamy się tutaj po tej przestrzeni ikonosfery, jak to mówiła Karolina dzisiaj rano. Wydaje mi się, że pomiędzy 45 a pomiędzy 47 rokiem, zanim życie publiczne zostało w pełni poddane choreografii stalinistycznej, widzimy wiele form świadectw, które odnoszą się do tych doświadczeń przemocy w trakcie II wojny światowej. Widzimy, że one są w obiegu. Te pierwsze lata powojenne charakteryzują się całym szeregiem pamiętników publikowanych, chociażby Szpilmana Śmierć miasta, który zresztą był napisany przez Jerzego Waldorsa. Sam Szpilman był tego rodzaju duchem w tym mieście, taką, ale mamy także i inne świadectwa, relacje ocalałych, także fotograficzne. Fotografie wydają się być bardziej autentyczne. Tutaj mamy publikację Leona Wieliczkera, który przeżył getto lwowskie. Jego doświadczenia zostały zresztą spisane przez nazistów w Brygadzie Śmierci. Była to książka, która została opublikowana przez Centralną Żydowską Komisję w Łodzi w 1946 roku. I oczywiście te świadectwa także stały się tym ważniejsze, ponieważ pojawiły się one także w kontekście prawniczym. Wieliczker zresztą był świadkiem w procesach wobec oficerów SS w latach, którzy byli odpowiedzialni za masowe egzekucje, których działania miały uczynić śmierć niewidzialną. I ten proces miał miejsce w Krakowie w czerwcu 1948 roku, niedługo po tym, kiedy miały miejsce słynne procesy oświęcimskie. Pod koniec wojny polski rząd zresztą ustanowił takie ciało paraprawne, paralegalne, Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, której zadaniem było zapisywanie to historii Żydów i Polaków w trakcie panowania III Rzeszy. Komisja także badała i publikowała fotografie, wyszukiwała i publikowała fotografie, które były autorstwa Niemców, a które jednocześnie stanowiły dowód na zbrodnie wojenne popełnione przez Niemców. Tutaj mamy na przykład publikację z 1947 roku, która pokazuje zdjęcia autorstwa Alfreda Menzebacha z Warszawy 1944 roku. A więc tutaj mamy coś, co zostało niejako przepisane. To jest świadectwo przekazane, pokazane w sposób graficzny. Ten cały porządek dokumentów i też świadectw trafia koniec końców do prasy. Czytelnicy polscy mogli już w 1946 roku w Almanachu Warszawskim zapoznać się z tą bardzo trudną i straszną w odbiorze kolekcją dowodów egzekucji i tortur. Tutaj może nie mamy tych ram zagłady, ale konkretnie mamy tutaj ramy powstania getto w getcie. Jeszcze być może do tego wrócę. Członkowie komisji to m.in. Zofia Naukowska, która była bardzo znaną pisarką sprzed wojny. Jej wywiady z ocalałych stanowią bardzo silną publikację książki z 1946 roku pod tytułem Medaliony, które zawierają 6 opowiadań przedstawiających olbrzymią przemoc, której ofiarami padli Żydzi w Polsce w trakcie wojny. To świadectwo staje się także mocniejsze dzięki pewnemu lakonicznemu stylowi. Ona powiedziała, że musiała temu stylowi się poddać, nie miała żadnego innego wyboru. Kiedy popatrzymy na wczesne poezję, wczesne wiersze Tadeusza Różewicza, to ten styl lakoniczny i tam znajdziemy. Ten detal faktograficzny, czy też wydaje się być, czy stawać wobec strasznego pewnego doświadczenia. Naukowska nie próbuje nawet czegokolwiek rozumieć. Ona mówi, że to jest po prostu historia. To jest historia. Mówi, rzeczywistość przetrwa, ponieważ jest wybiórcza. Przyciąga kawałki wydarzeń i strzępy relacji, jak echo strzałów. W odległych chmurach dymu, w płomieniach, które jak to tajemniczo stanowi historia, zmieniają się w popiół. Ta rzeczywistość, on gdzieś odległa i odgrywana pod ścianą, nie jest rzeczywista. To znaczy, dopóki umysł usiłuje ją ogarnąć, zatrzymać i zrozumieć. Wydaje mi się, że obrazy Wróblewskiego z lat 48-49 należą do tej wczesnej fazy dawania świadectwa. Nie mają oczywiście tego aspektu dowodowego, prawno-dowodowego, ale jednocześnie same posiadają taką jakość bezemocjonalną. Ten sentyment, ta emocja, pozbawiona emocji, kiedy stajemy wobec śmierci i kiedy jesteśmy z emocji wówczas odarci. Można powiedzieć, że mówimy tutaj o pewnym stoicyzmie, o pewnej stoickiej obojętności, bądź też o kompletnym braku emocji, co stanowi pewnego rodzaju paradoks, paradoks produktywny, który także Hal Foster odkrywa w cyklu Disasters Warhola, gdzie właśnie jest ten brak efektu. Foster, on wyciąga swoją konceptualną interpretację realizmu traumatycznego w pismach Lacana i w koncepcji traumy. Można tutaj także mówić o tym w przypadku Wróblewskiego. Być może ten realizm traumatyczny może stanowić użyteczne interpretacyjne narzędzie. Natomiast ja bym jeszcze tutaj chciał się odnieść do sytuacji ówczesnej politycznej i podziału politycznego, który w latach 40. miał miejsce w Polsce. Pamiętajmy, że ten obraz pochodzi z czasu wejścia socjalizmu czy socrealizmu, wprowadzenia nakazowego socrealizmu w PRL-u. To był bardzo szczególny moment historyczny. Wydaje mi się, że ta szczególna asynchroniczność tutaj prawdopodobnie wynika z traktowania śmierci, pod którym to traktowaniem, sposobem traktowania podpisywał się Wróblewski. Tutaj chciałbym odnieść się do tego, co pięknie powiedziała Dorota dzisiaj rano tak pięknie, że socrealizm nakładał pewne takie ścisłe reprezentacyjne ramy, jeżeli chodzi o reprezentację śmierci pełnej przemocy czy wyniku przemocy. Oczywiście śmierć musiała się łączyć z utopią. Jeżeli czytamy Katarzynę Clark, to w swojej powieści Stalinist In the Stalinist Novel pisze, że śmierć miała pewnego rodzaju funkcję mityczną, kiedy to bohater niejako przychodził, kiedy rodził się ponownie. Wydaje mi się zatem, że ta śmierć w socrealizmie to była śmierć martyrologiczna. Ale w ten sposób można było wobec powyższego niejako widzieć ją jako śmierć optymistyczną. A śmierć inna powinna być domeną kapitalizmu, świata już umierającego, świata zainfekowanego. To, co jest niezwykłe, jeżeli chodzi o socrealizm w PRL-u, zdecydowanie w większej mierze niż w ZSRR, to pewnego rodzaju taka rezerwa, taki dystans, który towarzyszył reprezentacji śmierci. Reprezentacja śmierci, wydaje mi się, a szczególnie śmierci takiej pełnej przemocy, raczej nie pojawia się tutaj w socrealizmie polskim. Owszem, pojawiają się zwłoki niemieckiej, czasami w sposób okrutny towarzyszy im na przykład pies, jak na przykład w Wyzwoleniu Fangora, bądź też w przypadku Matki Koreańskiej, gdzie osoby te są pokazane jako ofiary martyrologiczne. Także w filmach, szczególnie w pierwszych, wydaje mi się, że kamera unika pokazywania śmierci, szczególnie momentu samego umierania. Na przykład w Mieście nieujarzmionym tego rodzaju ilustrację dobrą widzimy. Film, który szczególnie został... Film oczywiście był oparty o doświadczenia Szpilmana, o jego spisane doświadczenia. Sam scenariusz był zresztą autorstwa Miłosza i Andrzejewskiego. I film jako film generalnie był blisko samego źródła biograficznego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w większym wymiarze był apolityczny, zbyt pesymistyczny, był także często oskarżany za chorobliwy. zachorobliwie straszny. Ten film przez 3 lata był poddawany remontażowi w sposób ciągły i stawał się coraz mniej historią osoby, tylko stawał się historią pewną kolektywną, historią walki, a nawet historią romantycznej miłości. Proces ideologicznego przekształcania wydarzeń, a nawet wspomnień tak, aby dobrze to pasowało do scenariusza historycznego, był oczywiście symptomem stalinizmu. Jednostki były zmuszone do tego, aby niejako też i swoje świadectwa zmieniać, szczególnie te świadectwa, które trafiały do sfery publicznej. Wspomnienia musiały poddać się ideologii. Czyli na przykład ci, którzy widzieli zwłoki w Katyniu, musieli z tych doświadczeń się pozbyć. Ta przemoc, która była dziełem Polaków wobec Żydów, także miała być wymazana. Ale wróćmy do śmierci. Tutaj mamy scenę egzekucji, której świadkiem był Robinson Crusoe, a także i my. Więc o śmierci wiemy tylko jedynie w wyniku hałasu, rozstrzelania i tego gestu rąk. Dokładnie ten sam moment jest ujęty na tych płótnach. Ten moment śmierci wydaje się być tym, który fascynuje Wróblewskiego, który jest pokazany w wielu jego obrazach. On próbuje uchwycić ten moment. Te obrazy, które wydają się, i to jest szczególny także rodzaj śmierci w wyniku rozstrzelania. Oczywiście śmierć tutaj także jest potraktowana czy pokazana przez zmianę wyrazu twarzy, czy też zmianę kształtu ciała. Nie widzimy natomiast rany. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju oczyszczeniem. Jest to scena pewnego rodzaju oczyszczenia. Tak więc, aby to skontekstualizować, można tutaj odnieść się do doświadczenia czy zaświadczenia o egzekucji w sposób brutalny i absurdalny, jak na przykład w pokazowych procesach, które zostały zobrazowane przez Laszlo Rajka w 1949 roku, gdzie mamy zapisane czy założone z góry przyznania się, które zostały przedstawione i do których byli skłonieni czy zmuszeni ci, którzy niby te oświadczenia składali. Naprawdę kafkowski moment. Tutaj mamy natomiast troszeczkę inną dynamikę przy okazji cyklu rozstrzelań poznańskich, kiedy trafia Wróblewskiego malarstwo na wystawę do Poznania. Tutaj w 2 pracach widzimy konkretnie ofiary żydowskie. Mamy tutaj odniesienia do Adama Dobosińskiego, znanego antysemity, który sprowokował pogrom w Myślenicach tuż przed wojną. Jest on poddany procesowi w Krakowie w latem 1949 roku. Wróblewski to w swoim szkicowniku odnotowuje. Jest to pewnego rodzaju dowód czy oddanie sprawiedliwości Żydłowie. Natomiast Dobosiński de facto został rozstrzelany jako szpieg amerykański. Taka ciekawa historia na marginesie. Natomiast wróćmy znowu do egzekucji, wróćmy znowu do świadectw. Wydaje mi się, że przyznanie się do winy w pokazowym procesie był jednym z rodzajów świadectwa publicznego, ale także i samokrytyka i krytyka do tego się odnoszą. To był zaimportowany produkt od Sowietów, który często był wykorzystywany w PRL-u, szczególnie celem dyscyplinowania intelektualistów. Krytyka i samokrytyka bardzo często się łączyły. Aktywiści mogli krytykować tych ponad nimi, nawet tych, którzy byli członkami partii, ale powinni byli także przyznać się do swoich własnych błędów i powinni byli to zrobić publicznie, czasami także na piśmie. Przyznanie się do winy, przyznanie się do błędu jednocześnie łączył się z pewną korektą swoich opinii czy też polityk. Krytyka i samokrytyka stworzyła pewnego rodzaju taką napiętą atmosferę, gorącą atmosferę, co także doprowadziło do tego, że i władza czuła się mało pewnie, a szczególnie była to obusieczna dłoń w rękach młodych. Zatem krytyka publiczna Wróblewskiego obejmowała także ataki na jego profesorów w Akademii Krakowskiej, ale także i kolorystów, szczególnie po pierwszej wystawie w Krakowie w 1948 roku. Tego rodzaju krytyka, tego rodzaju atak publiczny tak naprawdę był pewnym, stanowił logikę samoedukacji. To był argument, który bardzo często był podejmowany przez takich ludzi jak Helena Jaworska. Ona mówiła, to pokolenie powinno przyjąć swój status
self-consciousness.
To niejako, ale co ciekawe, przez czyli tutaj mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju podwójnym sieroctwem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Także znowu czytamy o jego samokrytyce, który mówi, że na przykład źle interpretował swoją, że źle interpretował wojnę. Wróblewski uważał, że w przypadku Wróblewskiego zatem był to akt samoabnegacji i przejęcia woli partii. A pamiętajmy, że jego obrazy przecież nie są alegoryczne. I teraz przejdźmy do ostatniej części, czyli do samej śmierci już Wróblewskiego. O ile ja rozumiem, i być może się mylę, tylko jeden z obrazów serii rozstrzelania zostały pokazane w trakcie jeszcze życia artysty w Poznaniu, ale przynajmniej pięć z nich było pokazywanych po jego śmierci w 1958 roku. Te obrazy niejako łączyły się z czymś, co ja bym nazwał pewnym tworzeniem mitu artysty, co wówczas przez komentatorów ówczesnego czasu było opisywane jako etap samodestrukcyjny, czyli artysta był, znajdował się w pewnej sytuacji tragicznej, był pod opresją wszystkich wokół. To była tragiczna samodestrukcja. Miał cały czas nim wrażenie, że śmierć jest cały czas przy nim. Przez to ta atmosfera melancholii, taki kryzys egzystencjalny, który autor odczuwał także przy upadku stalinizmu. Natomiast na koniec chciałbym jeszcze raz wrócić do swojego głównego tematu, czyli tematu świadectwa, bo przecież po śmierci autora, mamy do czynienia z szeregiem świadectw, świadectw o autorze właśnie, o artyście właśnie. Są to świadectwa autorstwa tych, którzy go znali. Na przykład z czasu Pałacu Sztuki w Krakowie. To wystawa grupowa, która została stworzona przez rodzinę, przez przyjaciół. Mamy tam Andrzeja Pawłowskiego, mamy matkę artysty. Andrzej Pawłowski był autorem aranżacji tej wystawy. I seria Rozstrzelanie także pojawia się tutaj niejako na nowo. Po raz pierwszy pojawia się na tej wystawie pięć płócien z tego cyklu. Tak więc to pokazanie po raz pierwszy tych prac jest naprawdę tutaj ważne. Natomiast też szczególnie rozstrzelanie numer 8, tak zwane rozstrzelanie surrealistyczne, jest tutaj niezwykle ważnym według mnie płótnem, płótnem, które do tego momentu było tak naprawdę płótnem nieznanym. Komentatorzy tutaj cały czas podkreślali współczesność i współczesną obecność tych prac, nie ich aktualność, ale ich współczesną obecność. Kolejne świadectwo było autorstwa Konrada Nałęckiego, który stworzył film pod tytułem Otwarcie i zamknięcie oczu z 1957 roku. Film ten, krótka nowela, stanowiła część serii czy część cyklu autorstwa Nałęckiego, pokazując te obrazy i autoportrety artysty jako portrety dziwne. Nie mogę pokazać ich tutaj, ponieważ są one objęte prawami autorskimi, ale chciałbym opisać być może ten film. Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość. Zatem na ekranie widzimy autoportret Wróblewskiego, ale jest on bardzo szybko wymieniany z tym obrazem. Mamy taki wręcz efekt stroboskopowy, potem cały ekran się zaczerwienia i potem na koniec mamy najazd na właśnie zbliżenie tej twarzy. Struktura polega na tym, że mamy otwarte struktury, które dopiero na koniec okazują się być swoimi negatywami. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim przejściem otwartych oczu do zamkniętych oczu, czyli przechodzimy do pewnej przestrzeni psychologicznej, koszmarów i snów. Natomiast wszystko to, wszystkiemu temu towarzyszyła muzyka Hanny Ciecierskiej i Zbigniewa Wolskiego, niezwykła muzyka, jakaś taka kakofonia dźwięków orkiestry, co tak naprawdę być może stanowiło pewną zapowiedź muzyki elektronicznej, która miała tutaj przybyć do Polski w późniejszych latach. A oprócz tego mamy jeszcze wersety z Niepokoju Różewicza, z tomiku wierszy Różewicza. To był tomik, który został napisany dokładnie i szczególnie w wyniku okrucieństw oświęcimskich. Mamy tutaj Łomnickiego, który czyta wiersz Z uśmiechu uczynili potwora. I oprócz tego widzimy ten obraz. Tutaj widzimy coś na kształt rany po kuli i Łomnicki czyta: matka przyciska do serca potwora twarz obraną z ludzkiej twarzy, spalone mięso, oczy bez powiek. Naprawdę dosyć niezwykłe. I w tym samoświadomym filmie eksperymentalnym z 1948 roku słyszymy poezję Różewicza, która towarzyszy malarstwu Wróblewskiego, co ma niby nam dać jakieś rozumienie samej natury traumy. Ale nie tylko To nie jest jedyny przykład, jeżeli chodzi o lata, bo w latach 50. pojawia się kolejny przykład. Tutaj Mieczysław Porębski, też znajomy Wróblewskiego, tworzy coś, co nazywa koło umarłych i pisze, tu zamyka się koło, spotykowany naturalizm, spiętrzona, niemal fotograficzna konkretność rekwizytów, zaczynają działać samobójczo, odrealniająco, absurdalnie. Równocześnie rośnie ekspresja zawarta w geście ludzi skazanych lub w ciężkim bezwładzie martwego ciała. Barbara Majewska z kolei pisze, jeżeli można sobie wyobrazić piekło materialisty, to wygląda ono właśnie tak. Bezsens form, rozbicie żywych struktur, absolutny chaos i rozkojarzenie elementów. Tak więc Wróblewski jest pokazywany niejako na nowo, jako tragiczna, egzystencjalna osoba, która cały czas walczy o znalezienie znaczenia w kontekście owych okropnych wydarzeń, który niestety musi się poddać absurdalnej ideologii. Właśnie absurdalność i nieracjonalność szczególnie tutaj są ważne w PRL-u. I tutaj mówię tutaj szczególnie o momencie, kiedy Ionesco jest wystawiany na polskich scenach. Jest to pewnego rodzaju taki perwersyjny wysiłek, aby przedstawić to, co nie przedstawienia, często poprzez korzystanie z języka pełnego alegorii. Czekając na Godota w Teatrze Współczesnym w styczniu 1957 roku. Czekając na Godota, czyli czekając na te wszystkie obietnice, które zostały poczynione w imieniu progresu. Potem krzesła Ionesco, które zostały wystawione 6 tygodni później. I kiedy to widzowie próbują wsłuchać się w te odgłosy na scenie, scena, która jednakowoż jest pusta, jest pełna, natomiast czy jest wypełniona, zapełniona niewidocznym tłumem. Tego rodzaju absurd był, tego rodzaju nieobecność była bardzo odczuwalna w Polsce powojennej, tak w życiach jednostek, jak i w życiach społeczności, chociażby w wyniku nieobecności żydowskiej. Ale w tych późnych, w tych latach 50. być może sytuacja stała się jeszcze bardziej surrealistyczna, kiedy zaczynano wprowadzać procesy rehabilitujące tych, których przedtem zabito. To były rehabilitacje pośmiertne, rehabilitacje, które na przykład miały miejsce w formie listów rehabilitujących wciskanych pod drzwi. Bruno Jasiński na przykład został zrehabilitowany. Oczywiście najpierw został zaaresztowany, torturowany, potem rozstrzelany jako piłsudczyk, w końcu zrehabilitowany. W latach 30. próbował zająć się krytyką, jednocześnie krytykując Henri Barbusa, francuskiego biografa Stalina. Sam zresztą bezpośrednio pisał do Stalina i do Jeżowa. Natomiast potem właśnie wpadł w ten wir oskarżeń i świadectw przeciwko niemu. Natomiast w 1967 roku Jasiński został zrehabilitowany i stał się przedmiotem odnowionej uwagi, szczególnie modernistów polskich, Anatola Sterna chociażby. Przegląd artystyczny publikuje wiersze Czyżewskiego oraz jego portret, kolejne świadectwo. Poeta Różewicz pisze niezwykły wiersz na temat iluzji rehabilitacji, rehabilitacji pośmiertnej. Jest to oskarżenie wobec tych, którzy pozostali przy życiu, mówili tak i mówili i nie. Ale po pierwsze ta rehabilitacja dotyczyła rehabilitacji samej śmierci. Także w obszarze reprezentacji. Prace, które zajmowały się śmiercią, najpierw albo zostały ponownie namalowane, bądź też zostały wyjęte z ukrycia. Była to także możliwość, aby zająć się innymi zabronionymi tematami, nie tylko śmiercią. Krytycy, którzy mieli obiekcje wobec tego, uważali, że ta śmierć jest zbyt mięsna, zbyt fizyczna. Moglibyśmy niejako pójść tym tropem dalej i zastanowić się także nad innymi pracami, jak na przykład ekshumacja. I być może największa, czy raczej ta śmierć najbardziej żywo się pojawiła się w kinie, szczególnie w Popiele i Diamencie Wajdy, kiedy widzimy tutaj skazanego żołnierza. Film jest oczywiście ideologicznie słuszny, ale jednocześnie zawiera ten nadmierny wizerunek śmierci, wręcz animowany, nadmierna śmierć, śmierć po zrealizowaniu swojej misji zabójstwa, a staliniści nazwaliby go zabójcą faszystowskim, on sam ginie w samotności na wysypisku śmieci. Tutaj mamy młodego, słusznego, czy słusznie realizującego ideologię, a jednocześnie umierającego. I wydaje mi się, że ta śmierć jest bardzo alegoryczna, bardzo znamienna, biorąc pod uwagę okoliczności na wysypisku śmieci. Także na koniec. Rozstrzelania Wróblewskiego znalazły nowe towarzystwo w trakcie odwilży, ale być może coś także i traciły w tym samym czasie. Na pewno wyszły ze strefy świadectwa i wchodząc w strefę polityki symboli. Były alegoryczne, ale ze względu być może na fakt śmierci samego Wróblewskiego, jakkolwiek pierwotnie alegoryczne nie były, to takimi się po jego śmierci stały. Dziękuję bardzo.